drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa o poranku. Andrzej Urbański, szczęść Boże. To już 17. niedziela zwykła w roku liturgicznym. Dzisiejsze nasze spotkanie rozpocznę od przesłania papieskiej intencji apostolstwa modlitwy, o którego przypomnienie Państwo poprosiliście. Uważam, że jest ono bardzo aktualne i o wdrożenie w nasze życie powinniśmy się naprawdę modlić. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni. Dzielmy się tym przesłaniem z innymi. Zachęcam. A teraz opowiemy Państwu o Krzysztofie. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich tych, którzy świętują dziś swój dzień urodzin oraz imienin. A ponieważ w dniu dzisiejszym wspominamy właśnie świętego Krzysztofa, warto może przypomnieć sobie, kim był, dlaczego to on jest patronem podróżujących i dlaczego w dniu jego święta święci się samochody. O tym już teraz Alicja Samolewicz-Jeglicka oraz jej gość, ksiądz Piotr Nadolski.
Dlaczego święty Krzysztof jest patronem podróżujących? Dlaczego święci się samochody tego dnia?
Święty Krzysztof żył w III wieku, prawdopodobnie zginął około 250 roku, poniósł śmierć męczeńską. I samo imię Krzysztof oznacza niosący Chrystusa. Jest też wiele legend, które mówią o jego życiu. I jedna z legend mówi o tym, że miał usłyszeć głos dziecka, które prosiło go o to, by przeniósł je z jednego miejsca na drugie, przeniósł przez rzekę. Przenosząc to dziecko, miał doznać wielkiego ciężaru i zadać pytanie, kim ty jesteś. I miał usłyszeć wtedy w odpowiedzi, że jest Jezusem Chrystusem, Zbawicielem. Więc ta tradycja czy przypisywanie właśnie świętemu Krzysztofowi w historii Kościoła tego tytułu jako ten, który jest patronem kierowców czy podróżujących, odwołuje się właśnie jakoś do tej historii, do tej legendy, do jego imienia jako ten, który przeprowadza bezpiecznie na drugą stronę, jako ten, który niesie Chrystusa. Nie ma jakiejś takiej jednej historii, która byłaby w stanie nam to dokładnie opisać, bo rzeczywiście na jego temat też nie wiemy zbyt wiele, ale bardziej opieramy się na jakichś legendach i na pewnym kulcie, który po prostu w historii się wytwarzał, który jakby przypisywał mu tą ideę świętego, który jakoś oręduje właśnie podróżującym. Później wiadomo, w historii, kiedy też no, ten rozwój podróży się rozszerzał, przypisano mu też ten patronat podróżujących samochodami, pojazdami wszelkiego rodzaju, bo to nie tylko samochody, bo w tym dniu, w liturgicznym wspomnienie świętego Krzysztofa, święcimy właśnie samochody, ale święcimy różne pojazdy.
Rowery też?
Rowery, hulajnogi, które dzisiaj są popularne. Chodzi przede wszystkim o tą myśl, że chcemy prosić przez świętego Krzysztofa, Pana Boga Chrystusa o to, by opiekował się tymi, którzy podróżują, którzy przemieszczają się z jednego miejsca na drugie. Właśnie nawiązując też tutaj do tej historii, do tej legendy Krzysztofa, który sam właśnie miał przenieść samego Chrystusa z jednego miejsca na drugie. Dlatego też w ikonografii, w sztuce święty Krzysztof jest przedstawiany jako rosły młodzieniec, który na swoich rękach właśnie niesie Chrystusa, ma też laskę, atrybut właśnie podróżowania. I często właśnie gdzieś tam w tle jest jakiś strumyk, jest rzeka.
Tak jak ksiądz wspomniał, święcimy samochody przed podróżowaniem tego dnia, ale przed podróżą warto też się przeżegnać, krótką modlitwę też zmówić.
Tak, przede wszystkim samo poświęcenie to jest pewien znak zewnętrzny. My chcemy za tym znakiem iść w jakąś głębię, czyli w modlitwę, powierzenie się Panu Bogu Chrystusowi, w zaufanie, i to wyraża modlitwa, bo potrzebujemy znaków zewnętrznych. To jest ten gest wody święconej, którą skrapiamy pojazdy. To jest ta modlitwa, którą wypowiada kapłan w czasie poświęcenia pojazdów. Modlitwa przypisana tym obrzędom, ale przede wszystkim ta nasza indywidualna modlitwa. Zresztą też bardzo często w ten dzień rozdaje się obrazki z wizerunkiem świętego Krzysztofa. Z tyłu jest modlitwa. Wielu kierowców też taki wizerunek świętego Krzysztofa czy modlitwę ma w swoim samochodzie. Ale to też może być oczywiście zwykła, prosta modlitwa, znak krzyża, modlitwa pacierzowa. Zresztą wtedy, kiedy udajemy się w jakąś taką dalszą podróż, by też Pan Bóg nad nami czuwał, by opiekował się nami w czasie podróży, a wiemy, że człowiek często jest zawodny w tym swoim prowadzeniu pojazdów i dobrze jest tutaj też prosić i błagać Pana Boga o to, by jakoś człowieka prowadził i dawał mu to bezpieczne oko, bezpieczną rękę i nogę.
W drodze.
19 lipca niespełna 6-tysięczny garnizon pomorskiej policji obchodził swoje święto. W Gdańsku na terenie oddziału prewencji policji odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe przyznanych policjantom i pracownikom cywilnym policji. Uroczyste obchody Święta Policji rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Rafała Kalinowskiego w Gdańsku Złotej Karczmie, koncelebrowaną przez biskupa Zbigniewa Zielińskiego. Podczas nabożeństwa zbierane były także datki z przeznaczeniem dla podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach. W mszy świętej, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, udział wzięli pomorscy funkcjonariusze. Po mszy złożono kwiaty pod znajdującą się w kościele tablicą pamiątkową poświęconą policjantom pomordowanym na Golgocie Wschodu w Miednoje i Katyniu. I o pracy w policji, a także duszpasterstwie rozmawiam z kapelanem wojewódzkim policji, księdzem doktorem Bogusławem Głodowskim, który podczas uroczystości został odznaczony Krzyżem Niepodległości, przyznanym przez kapitułę Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policji Województwa Pomorskiego.
Bliżej.
Dziś moim i Państwa gościem jest ksiądz prałat Bogusław Głodowski, kapelan pomorskiej policji. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam gorąco.
Księże prałacie, zacznę od uroczystości policji, uroczystości również duszpasterstwa, które ksiądz prowadzi jako kapelan od 30 lat, także trochę czasu już minęło. Ale zacznę od tego wyróżnienia, które ksiądz otrzymał, od Krzyża Niepodległości z gwiazdą klasy pierwszej. Za wybitne zasługi otrzymał ksiądz ten krzyż razem z nadinspektorem Andrzejem Łapińskim, komendantem wojewódzkim policji w Gdańsku. No to duże wyróżnienie, gratulujemy.
No myślę, że tego nie dla mnie, myślę, że to właśnie dla wszystkich duszpasterzy, którzy zajmują się właśnie pracą z policjantami, ich rodzinami, że takie poddocenienie, myślę, podkreślenie, które też jest ważne, potrzebne, gdyż w większości pracujemy jako wolontariusze, to też jest ważny taki sygnał wdzięczności.
Ksiądz jest jak zwykle skromny i kieruje to wyróżnienie na innych, ale tak naprawdę to ta praca 30-letnia od podstaw, można powiedzieć, tworzona przez księdza razem z wieloma ludźmi i policjantami. Jak to się zmieniło po tych 30 latach? Czy rzeczywiście dzisiaj można powiedzieć, że policja jest taką organizacją, która służy drugiemu człowiekowi, a kapelani są niezbędni w policji?
No myślę tak, wiadomo, że jest to służba najbardziej stresowa, nie? Także to najtrudniejsza służba, gdzie wymaga też takiej postawy spokoju, pogody, śmiechu, radości, ponieważ jest to praca też na granicy właśnie bezpieczeństwa, także kontakt ze złem dla policjantów. Także to też wymaga od nich takiej gotowości też, żeby każdego traktować jednakowo i z szacunkiem. Także to też wymaga właśnie tej pomocy duchowej, bo ten element jest też ważny. Nie tylko psycholog, nie tylko terapeuta, ale też te duchowe rzeczy, właśnie taka nieraz prosta rozmowa z policjantem po służbie, czy nieraz i spowiedź. Bardzo często przychodzą właśnie też do spowiedzi. I to ten profil takiej pomocy duszpasterskiej jakby się coraz bardziej zmienia z samego początku. Na początku to była kwestia takiego zaufania do siebie, ponieważ w tym czasie to była jeszcze milicja w 90 roku. Wtedy też nie wszyscy mieli takie spojrzenie na księdza, duszpasterza. Zawsze to trochę tam pachniało, też to jakiś szpieg z Watykanu. Dopiero lata pracy jakby też mi uświadomiły, że tej pracy, w tej służbie jest najważniejsze właśnie to zaufanie do siebie. Poznawaliśmy siebie tutaj na oddziale prewencji. Policjanci, którzy wyjeżdżali do służby, gdzieś się tam zawsze stykaliśmy, rozmawialiśmy przy wyjeździe. Takie spotkania na przykład z antyterrorystami, to dzisiaj te przyjaźnie trwają, bo uczyłem się też jako ksiądz wtedy, że właśnie to tak ta służba ich jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, nie? Że bez względu na to, co się dzieje, warunkiem ich skuteczności pracy, no to jest właśnie to liczenie na siebie. To mnie też uczyło, bo mówię, takiej solidarności w grupie, we wspólnocie, gdzie indziej rzadko spotkać, nie? I to też mnie tak właśnie wciągnęło w to właśnie, że uczyłem się od nich takiej właśnie wierności, takiej uczciwości, takiego bycia dla siebie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Także.
Mówi ksiądz o wsparciu, mówi ksiądz o solidarności, mówi ksiądz o wartościach, nie tylko spotkaniach z psychologiem. To 6-tysięczny garnizon przecież pomorski. Bardzo wiele ludzi, bardzo wiele problemów. Z czym oni przychodzą do księdza? Mówi ksiądz, że wzajemnie się uczycie, ale jednak oni od księdza oczekują wsparcia, nie tylko tego duchowego i tej modlitwy, ale właśnie, to też są spotkania, to są rozmowy, to są różne tematy. Z jakimi problemami przychodzą?
No, różne tematy, głównie tematy rodzinne, nie? Ponieważ bardzo często z pracy przejmuje się te tematy, właśnie nerwy nieraz i sytuacje trudne na dom. Że dużo jest też nieraz sytuacji trudnych. Zawsze, no wiadomo, to środowisko jest tak no, szczelne, bo tak jak różne te środowiska nasze tu w społeczności mają swoje takie właśnie no, zamknięcia. My też jesteśmy taką hermetyczną wspólnotą trochę, ale tu właśnie do księdza, właśnie jako do duszpasterza od początku widziałem to większa otwartość, bo łatwiej było im na przykład podejść do księdza w jakimś problemie czy sprawie, niż na przykład do psychologa na początku, nie? Bo konsekwencje tej rozmowy z psychologiem, gdyby cokolwiek, no to taki lęk, zabiorą mi broń, nie będę mógł być w służbie, co się stanie z księdzem, mogę sobie bezpiecznie pogadać, bo to jest i tajemnica spowiedzi, na przykład rozmowy. Także też miałem dużo właśnie takich sytuacji, że chodzi na to bezpieczeństwo, ale oczywiście, jeżeli była trudna sytuacja, to odsyłam też do psychologa, nie? Ta sprawa się tak zawsze uzupełnialiśmy się, nie? Ale właśnie ważne jest to zaufanie, ta otwartość w tym, kiedy ktoś szuka wyjścia z jakiegoś swojego problemu czy sytuacji, czy to problem zawodowy w pracy, czy rodzinny, czy w domu, w małżeństwie. To starałem się zawsze pomagać.
Tych problemów na pewno, z którymi ksiądz na co dzień towarzyszy policjantom i rozwiązuje, i pomaga im rozwiązać, jest na pewno wiele. Czasami o nich mówimy w różnych kontekstach, również w kontekście sierpnia, okresu, kiedy mówimy o trzeźwości, to jest jeszcze inny temat, ale podczas uroczystości, tych uroczystości, które można powiedzieć jeszcze trwają, były zbierane datki z przeznaczeniem dla podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach. To też jest ogromny problem.
Staram się przynajmniej częściej z nimi, tam szczególne są te dni świąt, czy na Wielkanoc, czy na Boże Narodzenie, chodzą na takie szczególne spotkanie tam i obdarowujemy się jakby prezentami różnymi, ale właśnie te rozmowy wtedy matek bardzo często, bo to są dzieci nieraz małe, nieraz dorastające. Stoją przed jakimś wyborem drogi życiowej. Wtedy ci rodzice, właśnie te matki nieraz tutaj, czy z osiedla, czy w ogóle z miasta, no wtedy rozmawiamy, pytają, przyjeżdżają, rozmawiamy, właśnie szukamy też wyjścia, drogi, znalezienia, każdy musi znaleźć też swoją, także to też się z tego cieszę, nie? Właśnie to jest tym zaufaniem, nie? Że tak mówiąc, pomożesz jednej osobie, jednemu małżeństwu, oni przyprowadzą ci i mówią z 5 następnych, nie? Także ta taka dobra myśl, czy dobre słowo, to dobro się jakby rozrasta i ono później wraca do mnie w 5 czy w 10, że mogę wtedy po prostu pomóc więcej ludziom. Oni idą z większym zaufaniem, z otwartością, bo wiedzą, że mogą tą pomoc uzyskać i to jest bardziej właśnie piękne i dobre, że się tak dzieje.
Trudny obszar policji. Ja chciałbym jeszcze o jedno zapytać, bo po mszy złożono kwiaty pod znajdującą się w kościele, w którym ksiądz też przecież pracował i z którym współpracuje, tablicę pamiątkową poświęconą policjantom pomordowanym na Golgocie Wschodu w Miednoje i Katyniu. O tym też warto przypominać.
No tak, tam jest właśnie ta tablica roku 2000, roku jubileuszowego. Byliśmy właśnie w Katyniu, szczególnie w Miednoje, bo to jest największy cmentarz polskich policjantów w Miednoje. I mamy też tą tablicę właśnie upamiętającą z ich prochami. Także to też jest taka obecność tych, którzy byli przed nami, że my jesteśmy dzisiaj jakby przedłużeniem też ich myśli, ich pracy, ich służby, ich odpowiedzialności, ich ofiary życia, właśnie tej odwagi, bo umierali tylko dlatego, że byli Polakami. Także to piękny moment właśnie, że na tej mszy świętej taca właśnie zbierana jest na ofiary sierot i wdów po policjantach, którzy zginęli w pracy, na służbie, i też ten moment jest zwrócenia się właśnie do tych, którzy byli przed nami. Właśnie dlatego też było złożenie wiązanki przez komendanta wojewódzkiego i księdza biskupa Zbigniewa. Wdzięczności też tym, którzy przed nami byli, właśnie też jesteśmy jakby tym kontynuatorami dzisiaj tej myśli w służbie narodu, właśnie tak jak było też na placu tutaj po mszy świętej. Była uroczystość, uroczysty apel i ślubowało 140 nowych policjantów. Też właśnie ta myśl, że no, ślubuję stać na straży bezpieczeństwa, z narażeniem życia nawet, nie? Także to też jest właśnie to przedłużenie tej myśli tych, co zginęli w Miednoje, a dzisiaj jesteśmy jakby kontynuatorami tej myśli właśnie budowania naszej ojczyzny. Służba policjanta to też jest ważnym elementem tej całej układance, jednym z najważniejszych na pewno, bo bezpieczeństwo ludzi, rodzin jest bardzo ważne.
No właśnie tam w tym wezwaniu podczas ślubowania jest, ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, ale też honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. To jest ważne przesłanie też dla nowych policjantów. Myślę, że wtedy i my czujemy się bezpieczniej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Szczęść Boże, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
W drodze.
Koniec lipca to czas, kiedy na szlaki wyruszają pielgrzymi. W tym roku ze względu na pandemię gdańska piesza pielgrzymka wyruszy w jednej grupie, która liczyć będzie mogła maksymalnie 200 osób. Możliwe będą trzy sposoby uczestnictwa. W całości lub w kilku wybranych dniach pielgrzymkowych albo po prostu w jednym wybranym dniu. Tym razem do pielgrzymów będzie jeździł codziennie autobus. Będzie można nim dołączyć do pielgrzymki i wrócić do Gdańska. Opłata za jeden dzień pielgrzymki zawiera w sobie koszt przejazdu autobusem pielgrzymkowym. Osoby, które zapisują się na kilka dni i mają zamiar skorzystać z transportu pielgrzymkowego, są zobowiązane do wniesienia w sekretariacie pielgrzymki dowolnej ofiary za przejazd autobusem. Możliwość skorzystania zależy od ilości wolnych miejsc. Wciąż trwamy w stanie epidemii. Każdy pielgrzym jest zobowiązany do przestrzegania zasad sanitarnych. Powinien posiadać maseczkę, obowiązkowa jest także dezynfekcja rąk na postojach. A teraz niespodzianka. Nasza redakcyjna koleżanka Anna Rębas wielokrotnie żegnała i odprowadzała pielgrzymów z Gdańska. To, co usłyszycie Państwo za chwilę, jest pewnego rodzaju refleksyjnym wspomnieniem sprzed lat.
Na pielgrzymce nie ma czasu myśleć o bólach, o tym, tylko trzeba naprzód iść i koniec.
Nie liczą siły fizyczne, tylko siły duchowe. I siły duchowe są najważniejsze. Ja szłam 18 razy.
Pamięta pan pierwszą pielgrzymkę?
Pierwsza to było, nie było porównania, bo tyle to była jedna grupka noclegowa miała, tyle co teraz grupa jedna ma, co tu widzimy. Wtedy naszło 4,5 tysiąca. Pomorska pielgrzymka.
Tyle intencji, co ludzie przekazują i jak wychodzimy i z domu, i sąsiedzi, i znajomi. No i po drodze się zbiera. I...
Tutaj w dłoniach widzę taki piękny Jezus Chrystus drewniany, krzyż.
Jest krzyż pielgrzymkowy, tradycyjny, zawsze idzie z nami. No. Kolejne grupy w kolejnych dniach go niosą.
Pan niesie zawsze ten krzyż?
Znaczy, no tutaj od na wyjściu, nie wiem, od 3 lat chyba.
Wyprowadzamy z kościoła sztandar i krzyżyk, a po nich kobiety, od siostry otrzymują, bo to lejki jest, niech sobie te siostryczki niosą.
A gdzie macie nocleg pierwszy?
W Siwiałce nasza grupa.
Średnio trasa dzienna to jest 30 parę kilometrów. Mniej więcej co 10 kilometrów są tam odpoczynki. Jeden jest taki długi odcinek, prawie 40-kilometrowy.
To jest Harłupia Mała.
Mówi pani, damy radę, ale przygotowanie jakieś musi być. Jak się przygotowujecie?
Oczywiście. Ja to miałam przeszkody w tym roku. Co rusz, to mi biodro wysiadło, to mnie osy pogryzły, to mi tutaj przeszczep zrobili, bo wyrwałam sobie to wszystko. Przedwczoraj mi lekarz powiedział, że mogę iść, jak się przyjmie.
Z ręką zabandażowaną na pielgrzymkę pani idzie?
Tak, w międzyczasie muszę wrócić na opatrunek. Ja mówię, panie doktorze, muszę iść, ponieważ prosiłam, idę dziękować. A on mówi, pani nie tylko chce, pani musi, jak się to przyjmie. Otwiera, mówi, przyjęło się, idzie pani. Nie, no jest przygotowanie, ale to już chodzimy jakiś czas i człowiek...
Buty przede wszystkim. Buty, o numer większe. O numer większe, bo nogi puchną.
Tak, najważniejsze, wygodne buty.
I na głowę.
Tak, jak jest gorąco, to jakaś czapka. I potem, żeby odpoczywać, jakaś plandeka, no tam ja wiem, coś, żeby się... Karimata, o, żeby... jak są odpoczynki na trasie. Jaż mam ostatnio, tak trzy ostatnie pielgrzymki, mnie prosić, żeby tobie, mój wnuk dostał się na studia, na medycynę.
Dostał się?
Dostał się do wszystkich uczelni i teraz już jest dziękczynna. Takie było założenie. I tak idę.
Intencje na pewno osobiste, bo akurat koleżanki trzy, sprawa nowotworowa, więc to jest jedno. I ojczyźniane.
Te grupy były troszeczkę liczniejsze, słyszałam.
No, oczywiście.
Wiele lat temu?
No, w 91 roku szło nas 1000 osób na spotkanie, na zlot młodzieży z Janem Pawłem II, nie? Bo nas grupa to była międzynarodowa, nasza grupa w ogóle.
A jak pani widzi, jak się zmieniają pielgrzymi? Zmieniają się zwyczaje, zmieniają się intencje? Jak to jest?
No intencji jest bardzo dużo, bo w tej chwili jest bardzo dużo ludzi chorych, którzy proszą o modlitwy, prawda? No i po prostu za ojczyznę, za to, no bo każdy jak to idzie, to wiadomo, że idzie z jakąś intencją, prawda?
A jak się idzie, to się jedzie, to trzeba iść. No trudno ci się, znaczy nie wybierasz i ciężko.
Czasem ciężko?
Nie.
Czasem bywa ciężko.
No bywa ciężko.
Wiara. Wiara i siła w Maryi.
Człowieka niesie, Bóg daje po prostu siłę.
W tej chwili nie mogę iść ze względu na zdrowie, ale duchowo idę i podziwiam ludzi tych, którzy właśnie idą tyle razy. I uważam, że najszczęśliwszy człowiek, który był choć ze 2-3 razy na pielgrzymce, tego się nie zapomni. Także, ale opatrzność czuwa.
Naprawdę wielkie przeżycie i też samo doświadczenie tej gościnności, tego przyjmowania nas do domów, wydawania nam posiłków, to naprawdę buduje, bo to człowiek w codziennym życiu nawet sobie nie zdaje sprawy, że w sumie od obcych ludzi jest w stanie doświadczyć no, takiego zwykłego dobra, ludzkiego dobra. Na pewno taką dla mnie wyjątkową chwilą na tej pielgrzymce to jest czas oczywiście ostatniego wejścia pod Jasną Górę, gdzie gdzieś się idzie z tymi intencjami i myślę, że tam największym twardzielom się nogi uginają. Ale też jest taki piękny moment 15 dnia, czyli dzień wcześniej, kiedy po raz pierwszy widzi się Jasną Górę. To jest jeszcze w oddali i wtedy jest taki moment wyciszenia. Stajemy, klękamy i wtedy jest ta taka pierwsza modlitwa. Myślę, że to jest taki wzruszający moment.
Pani się wzruszyła.
To znaczy tak, bo ja sama chodziłam i zawsze to jest taki wzruszający moment, na pewno. Zawsze. To jest sierpień, to jest zawsze taki miesiąc pielgrzymkowy. Zawsze ten, kto szedł, to wie, co to znaczy. 7 razy chyba był.
Ja mam kolegę, który szedł 27 raz.
Mariola Przeganda.
Mama Łukasza.
Mama Łukasza.
Oczywiście mamy Łukasza, musiałam z Łukaszem spotkać. Wyruszają już na szlak który raz?
Łukasz 10, ja 14.
A Łukasz i jego mama to bohaterowie naszej akcji Radia Gdańsk, bo zbieraliśmy na wózek. To na nowym wózku, czy jeszcze na starym?
Nie, na starym, nowego szkoda, żeby się nie zniszczył. W tym roku dla mnie ta jest trudna, bo zawsze Łukasz miał swoich opiekunów, a w tym roku ja idę z nim jako jego opiekun, osobista mama i opiekun. Intencji jest wiele, wiele ludzi nas spotyka, prosi o modlitwę, o jakieś swoje tam, my jeszcze swoje gdzieś tam intencje. Ale gdzieś tam o pokój w sercu i o siły.
O siły. Jest ta siła, pani Mariolu?
Jest. I oby tak dalej.
A co młodymi ludźmi kieruje, że idą do Częstochowy na Jasną Górę w lipcu?
No atmosfera wiary, takie rekolekcje w drodze i no, naprawdę niesamowite wrażenie. Chodzę, bo tego potrzebuję cały rok. Czekam na to, żeby spotkać tych wszystkich cudownych ludzi, pobyć z nimi, pomagać sobie, śpiewać, grać, modlić się i to naprawdę dużo daje. I siły do pracy po takim urlopie spędzonym na pielgrzymce są 2 razy większe niż spędzone gdzieś w Egipcie na plaży i myślę, że to jest coś pięknego.
Ja tylko dodam, że msza święta rozpoczynająca wędrówkę do Pani Częstochowskiej w Bazylice Mariackiej już w środę 28 lipca o 6 rano, zakończenie 12 sierpnia o 18 w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. I jeszcze 3 ciekawostki. Pielgrzymka na Jasną Górę jest najdłuższą z pielgrzymek gdańskich. Pątnicy mają do pokonania około 500 kilometrów. Pielgrzymka do błogosławionej Doroty z Montów jest najmłodsza. Trwa tylko 2 dni i rozpoczyna się po Bożym Ciele. Trasa liczy około 60 kilometrów i łączy 2 diecezje, gdańską i elbląską. Natomiast najkrótsza pielgrzymka odbywa się do Trąbek Wielkich. Trwa tylko 1 dzień. Zawsze jest to druga sobota września. Trasa wynosi około 25 km. Pielgrzymi wyruszają tradycyjnie z Bazyliki Mariackiej do Matki Bożej Trąbkowskiej. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w audycji W Drodze. Dobrej niedzieli, rozwagi życzę Państwu, szczególnie na drogach, ale i podczas pielgrzymowania. Dobrego wypoczynku, również nad wodą. Andrzej Urbański, z Panem Bogiem.
W Drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.